Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest sobota, 9 września 2006 roku, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Uber. Po dzienniku, który przygotowaliśmy wspólnie z Agnieszką Kumor i Anną Napiórkowską, słyszą Państwo przegląd prasy, felieton z cyklu Paryski Weekend, poradnik turystyczny Sylwii Gibbs oraz paryską kronikę muzyczną Stefana Rigera. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Zebrani w Warszawie członkowie Komitetu Wojskowego NATO stwierdzili konieczność wysłania do południowego Afganistanu posiłków do walki z talibami, a generalnie wzmocnienia zdolności reakcji sił paktu. Po dwóch dniach dyskusji nie podjęto żadnych konkretnych zobowiązań. 26 przedstawicieli przekaże jednak postulaty dowództwa swoim rządom, pisze Reuters. Kanadyjski generał Ray No, który przewodniczył obradom, oświadczył na konferencji prasowej, że dyskutanci zgodni byli co do tego, iż dokonano postępów na północy i zachodzie Afganistanu. Konieczne jest jednak wsparcie na południu, przy czym generał odmówił podania szczegółowych liczb, uznając jedynie, że będzie to decyzja o znaczeniu politycznym. Niektóre kraje na przykład wysłały swe siły do Afganistanu pod warunkiem, że nie będą one rozmieszczone na południu. Od ograniczeń tych należałoby jednak obecnie odstąpić. Według agencji dowództwo ma nadzieję uzyskać 2,5 tysiąca. Żołnierzy. Od początku roku w atakach talibów zginęło 2000 ludzi, a niektórzy dowódcy są zdania, że walki są obecnie intensywniejsze w Afganistanie niż w Iraku. Opór przeciwnika okazał się silniejszy niż to przewidywaliśmy, powiedział generał Inu. Mówi Paryż RFI.
Port w Bejrucie, najważniejszy dla Libanu punkt wymiany handlowej, rozpoczął w sobotę działalność pełną parą po zniesieniu dzień wcześniej izraelskiej blokady. Choć funkcjonowanie portu odgrywa kluczową rolę w libańskiej gospodarce, jego działalność pozostaje uzależniona od meandrów polityki wewnętrznej i sytuacji w regionie, donosi Sylvie Briand, korespondentka AFP w Bejrucie. W 80% gospodarka libańska uzależniona jest od importu towarów. Przed blokadą w porcie wyładowywano średnio do 6 statków handlowych dziennie. W sobotę zacumowały tam 2 wielkie frachtowce, 3 kolejne oczekują na wpłynięcie do portu w niedzielę. Kontrolę nad wodami terytorialnymi Libanu przejęły okręty sił międzynarodowych pod dowództwem Włoch. Mają one zapobiegać przemytowi broni dla Hezbollahu. Mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższych 2 miesięcy sytuacja się ustabilizuje i wróci do normalności, powiedział AFP Hassan Kreitem, dyrektor portu. Około 65% libańskiego importu ucierpiało na wprowadzeniu blokady i 60% eksportu, ocenia ekonomista pragnący zachować anonimowość. Będzie to miało znaczący wpływ na spadek o połowę produktu krajowego brutto.
Dodajmy, że prezydent Syrii Bashar al-Assad wyraził zgodę na włoską propozycję rozmieszczenia na granicy syryjsko-libańskiej sił europejskich, by zablokować przepływ broni do Libanu. Poinformował o tym premier Włoch Romano Prodi. Jak wynika z tej wypowiedzi, będzie to nieuzbrojona straż graniczna w cywilu, aby nie naruszyć suwerenności Syrii. Niemniej premier Prodi zapewnił, że będzie ona wyposażona we wszystkie środki, by kontrolować przemyt broni. Prodi poinformował też, że eksperci pracują nad szczegółami tej propozycji, która zostanie być może przedyskutowana na kolejnej Europejskiej Radzie Ministrów w przyszłym tygodniu. Ponadto zaś prezydent Assad zobowiązał się wysłać na granicę z Libanem 500 syryjskich strażników. Prodi podkreślił wielką gotowość Syrii do współpracy ze społecznością międzynarodową. Mówi Paryż RFI. Tony Blair wylądował przed paroma minutami w Izraelu. Będzie rozmawiał m.in. z premierem Ehudem Olmertem. Przed tą wizytą brytyjskiego premiera na Bliskim Wschodzie lewicowy dziennik The Guardian udostępnił swe łamy palestyńskiemu premierowi Ismailowi Haniyeh, który skrytykował surowo stronniczą jego zdaniem politykę Blaira w tym regionie. Jego zdaniem godzi ona we władze palestyńskie i w naród palestyński. Chodzi oczywiście o wstrzymanie dotacji finansowych dla władz palestyńskich wyłonionych przez Hamas, póki nie uznają one Izraela i nie zrezygnują z użycia siły. Tymczasem położenie Blaira w polityce wewnętrznej jest dzisiaj trudniejsze niż kiedykolwiek. W opublikowanym na tych samych łamach The Guardian sondażu 38% zapytanych żąda, by Blair ustąpił natychmiast, dalszych 12% by to uczynił przed końcem roku, dalszych 6% pozwoliłoby mu doczekać wyborów lokalnych w maju przyszłego roku, a tylko 21% uważa, że powinien zachować urząd do najbliższych wyborów parlamentarnych najpóźniej w roku 2010. Mało kto bo tylko 1/3 zapytanych uważa zresztą, że jego oficjalny następca, minister finansów Gordon John, jest tu najlepszym kandydatem. Blair wezwał Partię Pracy do jedności, przywołując wspomnienie roku 97, kiedy to zgłodniała władzy partia odniosła sukces właśnie dzięki temu. Według sondażu The Independent 56% Brytyjczyków jest zdania, że partia jest dzisiaj bardziej podzielona niż partia konserwatywna przed ówczesną porażką Johna Majora. Tymczasem był minister spraw wewnętrznych, który był również ministrem oświaty, Charles Clarke, zaatakował ponownie Gordona Browna, twierdząc, że nie sposób z nim pracować w ekipie, w przeciwieństwie do Blaira. Reuters sugeruje, że Clarke chce rywalizować z Brownem o stanowisko premiera. Mówi Paris RFI. Przybywam tutaj, by wyrazić głęboką wdzięczność wobec tych, którzy przyczynili się do ukształtowania mojej osobowości, oświadczył papież Benedykt XVI po wylądowaniu na lotnisku w Monachium. Papieża powitał prezydent Niemiec Horst Köhler, protestant, który wyraził nadzieję na dalsze postępy ducha ekumenizmu. Przed mikrofonem Agnieszka Kumar.
To czwarta podróż zagraniczna papieża od wyboru na stolicę Piotrową wiosną 2005 roku. Benedykt XVI odwiedza rodzinną Bawarię po raz pierwszy jako papież. Sześciodniowa pielgrzymka umieszczona została w dużej mierze pod znakiem nostalgii. Papież odwiedzi swe rodzinne strony, Marktl am Inn, gdzie się urodził, i Ratyzbonę, gdzie wykładał teologię. Spotka się też ze swoim bratem Georgiem, odwiedzi groby rodziców. Jego rodzinna Bawaria uchodzi za enklawę katolicyzmów protestanckich i w większości zlaicyzowanych Niemczech. W sklepach zamiast dzień dobry słyszy się Grüß Gott, szczęść Boże. Jednak w roku 2004 z kościoła katolickiego wystąpiło w Bawarii 26 tysięcy wiernych. Oczekujemy wsparcia w dziele, jakim jest nowa ewangelizacja Niemiec i Bawarii. Chcemy powstrzymać sekularyzację świadomości i obojętność serc, mówił w przeddzień papieskiej pielgrzymki biskup Gerhard Ludwig Müller, ordynariusz diecezji Regensburga. Brak powołań, coraz liczniejsze odejścia z kościoła, rozkwit religijności pozainstytucjonalnej – oto niektóre z problemów, z którymi zmierzy się Benedykt XVI. Jest jeszcze osobny, zupełnie przyziemny problem. W Niemczech obowiązuje podatek kościelny płacony przez zarejestrowanych wiernych. Odpływ ludzi z kościoła dla wielu diecezji oznacza więc tarapaty finansowe. Niektóre stanęły na krawędzi bankructwa. Dla papieża podróż ta będzie zarazem okazją do przypomnienia jego współobywatelom, ale i o głowie Europejczyków ich chrześcijańskich korzeni. Papież zechce być może pokazać, piszą komentatorzy, że Niemcy nie są jedynie wstrzemięźliwi w okazywaniu uczuć, punktualni i zdyscyplinowani, ale że umieją być również spontaniczni, szczęśliwi i gościnni. Dla ochrony papieskiej pielgrzymki władze niemieckie wprowadziły drakońskie środki bezpieczeństwa. Wierni zostali poproszeni o nieprzynoszenie na miejsce zgromadzeń butelek, parasoli i składanych krzesełek na mszach papieskich. Zabronione zostały również wózki dziecięce.
Mówi Paryż RFI. W Wiedniu rozpoczęło się spotkanie przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej Javiera Solany z naczelnym negocjatorem irańskim Alim Larijanim. Spotkanie ma potrwać 3 godziny. Rozmowy te, uznawane przez obserwatorów za decydujące, dotyczą oczywiście irańskiego programu nuklearnego. Odbywają się w austriackim urzędzie kanclerskim. Nie biorą w nich jednak udział władze austriackie. Oficjalna irańska agencja prasowa IRNA oświadczyła, że tematem rozmów jest odpowiedź Iranu na europejską propozycję. Teheran gotów jest zaś wyjść z impasu pod warunkiem wprawdzie, że przyznanemu zostanie prawo do posiadania pokojowej energii nuklearnej. Solana oświadczył wczoraj w Kopenhadze, że póki trwają negocjacje, nie będzie sankcji wobec Iranu na forum Rady Bezpieczeństwa. Podsekretarz stanu Nicholas Burns oświadczył jednak jednocześnie w Berlinie, że Stany Zjednoczone życzą sobie, by debata na tematowych sankcji wszczęta została już w nadchodzącym tygodniu. W odpowiedzi wysoki rangą duchowny irański Ayatollah Mohamed Emami Kaszani oświadczył, że sankcje owe uderzą najpierw w świat i region, zanim Iran odczuje ich skutki. Teheran pogwałcił, jak wiadomo, ultimatum Rady Bezpieczeństwa żądające wstrzymania programu wzbogacania uranu do 31 sierpnia. Unia Europejska wspólnie z Koreą Południową wezwały też uroczyście Koreę Północną, by wznowiła sześciostronne rozmowy na temat swojego programu nuklearnego i powstrzymała się od dalszych prób z pociskami. Rozmowy utknęły w martwym punkcie od listopada ubiegłego roku. Unia popiera też politykę Seulu zmierzającą do pokoju i dobrobytu w Korei Północnej, co oznacza wysiłki Południa, by wznowić dialog z komunistycznym sąsiadem. Mówi Paryż RFI. W Czarnogórze pierwsze wybory od czasu niepodległości. Przed mikrofonem Anna Napiórkowska.
Mieszkańcy Czarnogóry przygotowują się do pierwszych wyborów parlamentarnych, które odbędą się jutro po raz pierwszy od czasu uzyskania przez Czarnogórę niepodległości w czerwcu tego roku. Zostanie wybranych 81 deputowanych spośród prawie 750 kandydatów. Czarnogóra ogłosiła niepodległość 3 czerwca po historycznym referendum, w którym 55% Czarnogórców wybrało rozstanie z Serbią. Według ostatnich sondaży Koalicja na Rzecz Europejskiej Czarnogóry, kierowanej przez Dziukanowicza, uzyskała 45% poparcia. Opozycyjna Partia Socjalistów Ludowych, SNP, zdobyła 18% głosów. Zdaniem wielu Czarnogórców, Milo, jak nazywają Dziukanowicza, musi wygrać. On zapewni bowiem niepodległość kraju i poprowadzi Czarnogórę do Unii Europejskiej. Obecny premier oświadczył, że wierzy w zwycięstwo koalicji i dodał: wierzę, że zdobędziemy większość i będziemy zdolni do sformowania rządu. W przypadku, kiedy koalicja nie uzyska większości absolutnej, Dziukanowicz zaproponował alians mniejszościowej partii albańskiej Unii Demokratycznej Albańczyków. Bardzo podzielone partie opozycyjne łączy jeden punkt wspólny – odsunąć od władzy aktualnego premiera. Nowa partia, Ruch dla Zmian, Nebojsa Medejowicza, ma nadzieję, że wybory wzmocnią pozycję jego partii. Według sondaży Medejowicz jest drugim po Dziukanowiczu najbardziej popularnym politykiem Czarnogóry. W ostatnim sondażu zebrał 16% głosów. Korzysta z dyskretnego poparcia lidera proserbskich socjalistów Predraga Bulatowicza, który liczy, że wspólnie uda im się wyeliminować z rozgrywki Dziukanowicza. Wyborom w Czarnogórze będzie towarzyszyć 2000 obserwatorów, w tym ponad 200 z zagranicy. Punkty wyborcze będą otwarte jutro od godziny 6 rano naszego czasu do 21.
Mówi Paryż RFI. Powinno było coś być, a tu nic. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Władze chińskie pokryły totalnym milczeniem 30. rocznicę śmierci autora rewolucji kulturalnej. Obserwatorzy stwierdzają, że Pekin najwyraźniej objawia się fali niezadowolenia, którą mogłyby zrodzić bolesne wspomnienia Chińczyków związane z tą datą i osobą Mao Tse-tunga, zmarłego w roku 1976. Nie zostały zaplanowane żadne oficjalne obchody, by uczcić rocznicę śmierci założyciela Chińskiej Republiki Ludowej i autora Małej Czerwonej Książeczki. Oficjalny organ, Dziennik Ludowy, zamieścił jedynie dwie małe notki o internetowych uroczystościach rocznicowych i otwarciu muzeum w rodzinnym mieście Wielkiego Sternika. W okresie Wielkiego Skoku między 1959 a 1961 rokiem zmarło z głodu w Chinach 30 milionów osób, a w okresie rewolucji kulturalnej w roku 1966 od 1 do miliona osób. Dziś jednak przy pogłębiającym się rozziewie między bogatymi a biednymi wielu Chińczyków patrzy na erę Mao z nostalgią. Było biednie, ale wszyscy byli równi, twierdzą niektórzy. W sobotę tysiące Chińczyków napłynęły przed Mao na placu Tiananmen w Pekinie. Od 6 do 8 tysięcy osób przybyło do jego muzeum w rodzinnym mieście Shaoshan w południowych Chinach, czyli prawie podwójna ilość w porównaniu z normalnym weekendem. Władze się boją, twierdzi 89-letni Li Rui, były sekretarz Mao, który zarobił 8 lat więzienia w okresie rewolucji kulturalnej. Władze chcą wszystko kontrolować, dodaje w rozmowie z korespondentką AFP w Chinach Verną Yu.
Mówi Paryż RFI. Pomimo opóźnienia z przylądka Cap Canaveral odleciał prom Atlantis, a dwa człony rakiety nośnej oddzieliły się zgodnie z planem. Ciekawe, czy pobiegli ich szukać w polu, aby wypełnić swoje umeblowanie mieszkańcy Waszyngtonu, którzy od czwartku oblegali tamtejszy sławny hotel St. Regis. Słynna ta instytucja postanowiła mianowicie gruntownie się odremontować, zastępując całe wyposażenie, hydraulikę, meble i pościel, który wyprzedaje po bardzo przystępnych cenach ustalonych przez syndykat. Ten przejął bowiem w komis towaru. Mario Esperanza, kucharz hotelowy, kupił dla swej Bogdanki dwie rokokowe lampy z porcelany za $65. Dwie zakonnice wyposażone w budżet w wysokości $2000 kupiły 13 pięknych kwietnych foteli i lampy, olbrzymie łoża, fotele, żyrandole, firanki, draperie, telewizory i minibarli do jak woda w westybulu i na półpiętrze. Wolno przechadzać się po pokojach i zabierać sobie co w rękę wpadnie. Hotel zostanie otwarty ponownie w lipcu przyszłego roku i będzie podobno jeszcze bardziej luksusowy. Aż do następnej wyprzedaży. Prasę przejrzała dla Państwa Anna Napiórkowska.
Dzisiejsze Le Figaro przypomina o 30. rocznicy śmierci Mao Tse-tunga piórem André Glucksmanna i Pierre Rousselin. Ruslan sądzi, że Chiny tamtej epoki znalazłyby się z pewnością na liście osi państw zła prezydenta George'a Busha. Na szczęście prezydent Richard Nixon wybrał w 1972 roku rozwiązanie proponowane przez de Gaulle'a i podpisał z Mao Tse-tungiem układ o wzajemnych stosunkach Stanów Zjednoczonych i Chin. W ciągu ostatnich 30 lat państwo środka stało się czwartą potęgą ekonomiczną świata. Wcześniejsze otwarcie na świat pozwoliłoby na jeszcze większą wygraną, tak jak i rozliczenie się z historią. Niestety, pisze Ruslan, dyktatura Mao była na tyle skuteczna, że wiele z niej pozostało do dziś. Aby ocenić rządy maoistów, trzeba będzie prawdopodobnie jeszcze długo poczekać. To przecież Deng Xiaoping uznał, że za wcześnie jest na dokonanie bilansu rewolucji francuskiej. Ruslan w swoim felietonie zauważa, że rocznica śmierci Tse-tunga nie jest już dzisiaj w Chinach hucznie celebrowana. Owszem, wisi jeszcze jego portret na placu Tiananmen, ale w książkach historycznych wielkiemu Mao poświęca się zaledwie kilka paragrafów. Dzisiaj, jak pisze Ruslan, ponad połowa z 1,3 miliarda Chińczyków urodziło się już po śmierci Mao. Nie przemawiają więc już do nich rewolucyjne hasła. Chcą żyć na takim samym poziomie jak społeczeństwa zachodnie. Do mieszkańców państwa środka najbardziej dziś przemawia słynne powiedzenie Deng Xiaopinga, wygłoszone 2 lata po śmierci wodza rewolucji chińskiej. Nieważne, czy kot jest szary czy czarny, ważne, żeby zjadał myszy. Dzisiejsze władze w Pekinie nie chcą pamiętać dziesiątek milionów zamordowanych Chińczyków w imię budowania państwa powszechnej szczęśliwości. To, o czym dzisiaj chce się pamiętać, to Republikę Ludową, która pozwoliła Chinom oprzeć się siłom Zachodu. 30 lat po śmierci Mao, Francuzi, zdaniem Pierre'a Rousselin, mają kłopot ze zrozumieniem, jak reżim Mao mógł zauroczyć inteligencją pokolenia 68 roku. Na to pytanie próbuje również w dzisiejszym Le Figaro odpowiedzieć André Glickman. Zachorował na maoizm, ponieważ marzył o przedłużeniu spontanicznego zrywu, jakim był maj 68 roku. Dowodzi, że wpadł w pułapkę zastawioną na samego siebie, uznając się za anarchistę maoistę. Dzisiaj Glickman wie, że ten mariaż jest absolutnie sprzeczny. Nie można łączyć wolności absolutnej z absolutną władzą. Ja paktowałem ze śmiercią dziesiątek milionów ludzi na antypodach, wyznaje. I natychmiast dodaje, że tego w żaden sposób nie usprawiedliwia, że był daleko, że nie wiedział, że go oszukiwano. Francja w tamtym czasie, ta prawicowa i lewicowa, pasowała Tse-tunga na rycerza. André Malraux, bliski współpracownik de Gaulle'a, przyjaźnił się z numerem 2 szefa chińskiej rewolucji, Chiang Onglai. François Mitterrand, Simone de Beauvoir byli zafascynowani rewolucją kulturalną. Głupota jednych nie usprawiedliwia, dowodzi Glickman i przyznaje, że do dziś dnia wstydzi się swojej fascynacji Mao Tse-tungiem. Dzisiejsza Libération sporo uwagi poświęca polityce imigracyjnej francuskiego ministra spraw wewnętrznych Nicolas Sarkoziego. Zdaniem przedstawicieli Organizacji Edukacji Bez Granic, od połowy sierpnia żaden wniosek o przyznanie czasowego pobytu na terenie Francji nie został pozytywnie rozpatrzony, mimo że ubiegający się spełniają warunki postawione przez ministra. Przypomnijmy, 13 czerwca w liście skierowanym do prefektów Sarkozy ustalił kryteria, które umożliwiają przyznanie czasowego pobytu. Trzeba wykazać chęć zintegrowania się z nową ojczyzną, a więc między innymi mówić po francusku. Rodzice dzieci muszą mieszkać na terenie Francji minimum 2 lata. Ich dziecko powinno się tu urodzić albo przebywać od 13 roku życia. Mimo że spośród 30 tysięcy osób ubiegających się o pobyt czasowy, wielu spełnia te kryteria, zgodę otrzymało tylko 6 tysięcy. Polityka imigracyjna w wydaniu Nicolas Sarkoziego prowadzi do tego, że prefektury stały się biurami loterii. Najlepszą obroną jest atak, dowodzi Gérard Dupuy. Więc Sarkozy atakuje sąsiadów za złą politykę imigracyjną. Wczoraj w Brukseli dostało się rządom Hiszpanii i Włoch, że stosując politykę przyjęcia wszystkich imigrantów, zachęciły tysiące Afrykańczyków do szukania europejskiego Eldorado. Państwo prawa powinno szanować prawo. Skoro nie ma zgody na przyjęcie wszystkich, którzy o to proszą, to trzeba przestrzegać reguł przez siebie ustalonych. Nicolas Sarkozy jest również bohaterem dzisiejszego wydania Le Monde. W udzielonym dziennikowi wywiadzie odpowiada na zarzuty, że jest zbyt proamerykański. Minister spraw wewnętrznych ten zarzut uznaje za absurdalny. Nie jest ślepym admiratorem Stanów Zjednoczonych, a jedynie bacznym obserwatorem przede wszystkim polityki ekonomicznej tego kraju, gdzie od 15 lat nie ma problemu wysokiego bezrobocia, gdzie odnotowuje się najwyższy wzrost ekonomiczny. Ponadto Francja nigdy nie była w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, wręcz przeciwnie. To Amerykanie razem z Francuzami walczyli przeciwko nazizmowi. Najpoważniejszy kryzys z Waszyngtonem miał miejsce w 2003 roku, kiedy Francja sprzeciwiła się interwencji w Iraku. Sarkozy uważa, że konflikt zaostrzyło przekonanie Amerykanów, że zostali porzuceni. Nie zmienia to faktu, że prezydent Chirac miał rację, przestrzegając przed długotrwałą wojną w Iraku. Skutki amerykańskiej decyzji dzisiaj są widoczne dla wszystkich. Iran wyrósł na potęgę tamtego regionu. Na pytanie, czego nie lubi w Ameryce, Nicolas Sarkozy odpowiada, że nie akceptuje amerykańskiej brutalności, która pozwala, aby miliony ludzi były pozbawione minimalnej pomocy socjalnej. Ponadto niezrozumiałe jest dla niego amerykańskie przywiązanie do flagi i hymnu, a nie do republiki. Łączą ich jedynie wspólne symbole narodowe, uważa Nicolas Sarkozy.
Prasę przyjrzała dla Państwa Anna Napiórkowska, a do Europy zajrzała Agnieszka Kumor.
Na dorocznym szczycie Unia Europejska, Korea Południowa w Helsinkach. Przedstawiciele Komisji Europejskiej stwierdzili, że Unia ma zamiar pójść dalej w stosunkach dwustronnych z Koreą Południową i że kraj ten pozostaje dla niej kluczowym partnerem ekonomicznym. Mimo to nie zapadła w Helsinkach decyzja co do wszczęcia negocjacji mających na celu zawarcie układu dwustronnego o wolnej wymianie handlowej. Komisja Europejska, która zleciła sporządzenie raportu mającego ocenić możliwość zawarcia takiego układu z Koreą Południową, ma nadzieję na otrzymanie do końca roku mandatu Rady Ministrów, który pozwoli jej na rozpoczęcie rozmów z Seulem. Takie same nadzieje Komisja Europejska żywi w sprawie negocjacji z ASEANem, organizacją skupiającą kraje Azji Południowo-Wschodniej. W miarę wzrostu wymiany handlowej między nami możliwe jest, że pojawią się także pewne trudności, ale postanowiliśmy je rozwiązać na drodze dyskusji, powiedział ze swej strony AFP Ro Mu-hyun, prezydent Korei Południowej. Za to nadzieje alterglobalistów, których organizacje wezwały do manifestacji przeciwko obradom odbywającego się również w Helsinkach 6. szczytu Azja-Europa, spełzły na niczym. W centrum fińskiej stolicy pojawił się niecały 1000 demonstrantów otoczonych gęstym kordonem policjantów, podczas gdy oczekiwano co najmniej 3 razy tyle. Belgijski minister obrony André Flao zawiesił na 3 miesiące w wykonywaniu obowiązków 11 belgijskich wojskowych, co do których istnieją, jak się wyraził prokurator, poważne dowody na przynależność do ugrupowania neonazistowskiego i przygotowywanie akcji terrorystycznych wymierzonych w instytucje królestwa. Al-Kaida rekrutuje w Hiszpanii średnio 3 młodych muzułmanów na miesiąc, po czym wysyła ich do obozów szkoleniowych przygotowujących ich do dżihadu w Iraku, pisze w sobotę gazeta El Periodico w Barcelonie. Najwięcej Al-Kaida rekrutuje w Katalonii. Młodzi ludzie opuszczają Hiszpanię, by dokonywać ataków samobójczych w Iraku bądź lądują w obozach szkoleniowych w Afganistanie, Bangladeszu, Pakistanie, Jemenie czy Somalii, pisze dziennik, cytując źródła policyjne. Rekrutujący, przybywający najczęściej z Francji i Belgii, zdobywają nowych adeptów w dzielnicach zamieszkałych w dużej mierze przez muzułmanów lub na forach internetowych o zabarwieniu radykalnym.
A teraz przechodzimy do części rozrywkowej. Przed mikrofonem Sylwia Gips i jej poradnik turystyczny.
Pięćdziesiąt kilometrów od Paryża, nad kanałem La Manche, znajduje się jeden z najbardziej malowniczych zakątków Francji. Można tam pojechać na niedzielę albo na całe wakacje, na plażę albo na pieszą wycieczkę. Przekonamy się wtedy, że alabastrowe wybrzeże w niczym nie ustępuje lazurowemu. Tyle, że Morze Śródziemne jest cieplejsze i słońce mniej kaprysi na południu niż na północy Francji. Alabastrowy kolor kredowych skał zastępuje tu lazur morza i nieba. 140 kilometrów wybrzeża od Hawru do Dieppe wygląda jak mur niewidzialnego zamku. Skały wznoszą się na wysokość 80, miejscami nawet 100 metrów ponad poziom morza. U ich stóp widać plaże o barwie ciemniejszej od alabastru. Są wysłane kamykami, kołysane przypływami i odpływami morza. Koryta wyschniętych rzek utworzyły w nich wyrwy lub szersze kotliny. W jednej z nich leży Etretat, dawna wieś rybacka osadzona osadzona wśród skał jak oczko pierścienia. Po lewej stronie plaży wznosi się skała zwana Dolną, po drugiej skała zwana Górną. Wchodzi się na nie po schodkach, ale poza sezonem letnim, kiedy nie ma turystów, jest tu tak dziko, że szybko zapomina się o cywilizacji. Z góry widać pustą iglicę, obelisk wyrastający z morza, który niegdyś stanowił na pewno część wybrzeża. W 1909 roku Maurice Leblanc wyobraził sobie, że jego bohater, dżentelmen włamywacz Arsène Lupin, ukrywał swe łupy we wnętrzu skały. Dostawał się do niej w czasie odpływów morza. Wiele osób korzysta z tych momentów, aby wejść do grot wyrzeźbionych przez morze i dostać się na małe plaże, gdzie każdy się może poczuć Robinsonem. Trzeba jednak dobrze znać pory odpływów i przypływów, które w dodatku zmieniają się codziennie o godzinę. Turystom, którzy na czas nie wrócą do Etretat, grozi po prostu śmierć, gdyż nikt nie jest w stanie wdrapać się po pionowej skale obmywanej przez morze. Przypuszczam, że nawet alpiniście byłoby trudno, gdyż skały alabastrowego wybrzeża są wyjątkowo kruche, raczej nie należy wbijać w nie haków. Coraz częściej zresztą obsuwają się same wskutek erozji i deszczów i rokrocznie cofają się, jak mówi się w Normandii, o kilkadziesiąt centymetrów. Aby temu zapobiec, zabroniono zbierania kamyków, które tworzą u stóp skał miniaturowy wał obronny. Przez jakiś czas służyły do wyrobu porcelany, ale kamyki i tak znikają. Nie wiadomo w jaki sposób, jak powiedział mieszkaniec miasteczka Dieppe. Być może turyści zbierają je na pamiątkę. Tymczasem obsuwanie się skał jest poważnym zagrożeniem dla turystycznej przyszłości alabastrowego wybrzeża. Najważniejszy szlak pieszych wycieczek, GR21, wytyczony został na szczycie skał wzdłuż dawnej ścieżki celników, którzy pilnowali wybrzeża przed kontrabandą i piratami. Miejscami idzie się jego skrajem tuż nad przepaścią. Władze wszystkich miasteczek oficjalnie odrzuciły odpowiedzialność za ewentualne wypadki, gdyż skał nie można umocnić. Można natomiast wytyczyć szlak dalej od wybrzeża. Tylko wtedy bylibyśmy pozbawieni wspaniałego widoku na morze, zatoki, rafy i plaże. Widoku szybujących poniżej nas morskich ptaków i chmar dzikich królików hasających w wysokiej trawie. Szlakiem GR21 można przejść od ujścia Sekwany do ujścia rzeki Somme, zatrzymując się w Havrze, Etretat, Fécamp i Dieppe. Na razie władze tych miejscowości radzą nie chodzić i nie siadać pod skałami i trzymać się w odległości co najmniej 20 metrów od ich skraju. Warto dostosować się do tych rad, aby alabastrowe wybrzeże nadal było dostępne dla turystów.
To był przewodnik turystyczny Sylwii Gips, a teraz paryski weekend felieton Agnieszki Kumar.
Jakiś czas temu wiodłam Państwa śladami kodu Leonarda da Vinci po zakamarkach Luwru. W międzyczasie na ekrany wszedł film, który nie odniósł spodziewanego sukcesu. Niedawno zakończony Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu dał mi okazję odwiedzenia pewnego miejsca, które pojawiło się na kartach powieści i, jak się okazało, ma związki z francuską Normandią. To Roslin Chapel, unikalny przykład gotyku szkockiego, w którym sztuka sakralna i historia rodziny fundatorów zlały się w niezwykłej plątaninie architektury i rzeźby. Otacza ją aura tajemniczości podsycana pogańskimi i wolnomularskimi symbolami oraz pamiątkami po zakonie templariuszy, którego wielkimi mistrzami było kilku członków rodziny Sinclair. Kaplicę ufundował w roku 1446 William Sinclair, trzeci i ostatni książę Orcad. W późniejszych wiekach dwa człony nazwiska uległy zbitce w Sinclair. Wybrany projekt w niczym nie przypominał ówczesnych budowli, co zadecydowało o wyjątkowym charakterze kaplicy i jej unikalności na skalę światową. Niegdyś była rzymskokatolicka, dziś należy do szkockiego kościoła episkopalnego i jest stale czynna. Prawidłowa nazwa świątyni brzmi Kolegiata pod wezwaniem świętego Mateusza. Położone fundamenty wskazują, że kościół miał stanąć na planie krzyża. Zbudowano jednak jedynie jego górną część. Projekt przekraczał możliwości fundatorów? Nie wiadomo. Do budowy użyto piaskowca o różowo-sypiowym odcieniu, którego liczne złoża znajdują się w okolicy. Gdy przekraczamy próg świątyni, wkraczamy w tajemniczą, pełną dziwnych roślin i stworów krainę. Rośliny okazują się z kamienia, tak samo jak stwory. Wśród nich pogański leśny człek symbolizujący płodność. Mamy tu nawet kolby kukurydzy, które przywiózł z wyprawy w roku 1398 Sir Henry Sinclair, dziadek założyciela kaplicy. Choć nie ma dowodów na piśmie, jest to znak, że członek rodziny dotarł do Ameryki przed Kolumbem. Koronkowe płaskorzeźby i kapitele kolumn opowiadają historię z Biblii, pouczają o cnotach i grzechach. Śmierć wiedzie swój taniec. Za ołtarzem stoją dwa filary, prostszy, mistrza i jakby owinięty roślinnym motywem czeladnika. Mistrz zabił ucznia, gdy ten pod jego nieobecność wyrzeźbił tę wspaniałość. Smoki wijące się u podstawy filarów wskazują na skandynawskie korzenie rodziny Sinclair. Nad nawą wznosi się sklepienie podtrzymywane przez dwa rzędy bogato rzeźbionych kolumn. Z biegiem lat plafon pokryły mchy. Nie pomogło w ich trzebieniu zalanie dachu od zewnątrz asfaltem. Dopiero pokrycie całej świątyni wolno stojącym dachem i podjęte w latach 90. prace konserwatorskie pozwoliły na pozbycie się mchów i prawidłową konserwację zabytku. Na sklepieniu można podziwiać pięć rzeźbionych sekwencji. Margerytki symbolizują niewinność, lilie czystość Marii, otwarte do słońca słoneczniki mówią o adoracji. Róże o miłości Chrystusa, a gwiazdy przedstawiają raj. Dwa rzędy pustych nisz poniżej przypominają o stojących tu niegdyś rzeźbach świętych ukrytych w dobie reformacji. Rzeźba Marii stojąca nad ołtarzem pojawiła się w epoce wiktoriańskiej. Rodzina Sinclair w dobie reformacji pozostała wierna katolicyzmowi, ale zaniechała używania kaplicy, używając dyskretniejszej świątyni na zamku Roslin. W dobie średniowiecza w kaplicy nie było kolorowych witraży. Okna zamykano drewnianymi okiennicami, które z czasem zbutwiały. Obecne witraże to XIX i XX-wieczne wota rodziny Sinclair, której przodkowie przybyli do Szkocji z Normandii pod dowództwem Wilhelma Zdobywcy.
Du monde.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigera. Lawina nowinek, ocean zaległości po z górą dwumiesięcznej przerwie, nie wiadomo od czego zacząć. Mamy za sobą francuskie lato tysiąca festiwali, a o zagranicy już nie wspomnę. Niestety wasz wesoły, acz ubogi korespondent nie miał żadnych środków na podróże i zadowolić się musiał festiwalem natury, czyli kumkaniem żab i kwakaniem kaczek, które zresztą czasem mniej fałszują niż niektóre sławne gwiazdy, jak na przykład Jesse Norman w roli perserowskiej Dydony z końcem czerwca w paryskim Teatrze Châtelet pod giętką i namiętną batutą Marka Minkowskiego. A szkoda, gdyż byłaby z tego poza tym dobra płyta. Na szczęście Dekka wznowiła w międzyczasie najlepszą może do tej pory wersję tej niezrównanej, kieszonkowej opery Persela pod batutą Christophera Hogwooda. Pocieszy nas zatem Catherine Bott, umierająca w roli Dydony ze ściskającą serce prostotą. To jeden z najbardziej mitycznych momentów w dziejach światowej muzyki. Zacznijmy więc nowy sezon od ustawienia poprzeczki najwyżej. Pamiętaj o mnie. Czy można sobie wyobrazić bardziej przejmujące przesłanie na progu nicości niż ów naiwny, mądry i godny w swej metafizycznej trwodze szloch Dydony? Catherine Bott w finale perselowskiego arcydzieła pod batutą Christophera Hogwooda. Odetchnijmy, nieco się wyluzujmy i wróćmy do wakacyjnego wątku. Wasz korespondent był zapewne nieruchliwy, zdobył wszak nieco informacji, część z drugiej ręki, część z pierwszego ucha, jako że za pośrednictwem studiem Radia France Music we wszystkim po trochu, z dystansu, lecz za frajer można uczestniczyć. Nie był to może sezon sensacyjny, sądząc po tych echach i radiowych odpryskach. W La Roque d'Enterron, gdzie przez miesiąc szaleje pianistyczna elita, zabrakło mocnych akcentów, tym bardziej, że kontrowersyjny i kapryśny Iwo Pogorelicz odwołał swe występy. Ponoć znakomity był 18-letni Rosjanin Andrzej Korobijnikow. Udał się też hołd złożony Mozartowi w postaci kompletu sonat na 2 i 4 ręce w wykonaniu Anke Felek, Jean-Claude Pentier i Christiana Iwaldiego. W metce opery, czyli Aix-en-Provence, dyrektor Stefan Lissner nie zamknął swojej kadencji przekonywującym fajerwerkiem. Poza udanym Złotem Reńskim Wagnera pod batutą Simona Rattle, cała reszta Mozart, Rossini czy Offenbach wypadła raczej blado. A już wręcz za kalcem, jak twierdzi jeden z najlepszych krytyków, Yvan Alexandre, był czarodziejski flet pod przespekulowaną, sztuczną do szpiku kości batutą Daniela Hardinga i w żenującej zgoła reżyserii Christiana Lupy, który sam zresztą wyparł się publicznie swego operowego debiutu. Dobrze, że niektórym staje samokrytycyzm. Powołuje się na innych, gdyż France Music oszczędziło nam tego wstydu, oddając wyłączność na retransmisję z Aix-en-Provence prywatnemu Radio Classique. Ale nawet publicznej rozgłośni muzycznej, choć poprawia się w oczach, od kiedy dyrekcję przejął Thierry Beauvert, nie byłem tym razem nazbyt wierny, zdradzając ją najczęściej z jej koleżanką France Culture, która urządziła tego lata Festiwal Inteligencji. Niedzielną mszę zastępuje mi tam cotygodniowa debata u Filipa Meyera, który jako meloman wybrał sobie na sygnał audycji L'Esprit Public Lento Maestoso z 4. tria Dworzaka, noszącego przydomek Dumki. Chyba będzie musiał go zmienić, gdyż pod szyldem suprafonu trio Smetany nagrało znacznie bardziej przejmującą, rozpaloną do białości wersję tego utworu.
Thank you. Trio Smetany grało Lento Maestoso z czwartego tria Dworzaka. By wrócić do letnich reminiscencji, troszkę oszukuję, gdyż raz przynajmniej opuściłem kaczki, koty i piżmaki, aby udać się na jeden z nielicznych festiwali, jakimi poszczycić się może Wandeja. Kraina spokojnie nijaka, kojąco bezbarwna i stroniąca od wszelkich ekscesów. Do La Chabotrie, jednego z sanktuariów kontrrewolucyjnej Frondy, gdzie pod dyrekcją Hugues Rena, flecisty i dyrygenta, odbywa się od paru lat w starych murach festiwal o profilu głównie barokowym, udałem się, prawdę mówiąc, zwabiony jedynie imieniem Marka Minkowskiego, którego karierę śledzimy tu krok po kroku z zapartym tchem. Minkowski zatrzymał się przelotnie w Wandei na trasie swej nowej przygody z muzykami z Luwru, czyli europejskiego tournée z 12 symfoniami londyńskimi Haydna. Organizatorzy nie mieli, co prawda, nosa albo ucha, urządzając koncert w wielkim kościele o gołych ścianach, pośród których dźwięk pałęta się bez końca, zlewając się w bezkształtną galaretę, ale i tak było cudownie, zwłaszcza na bankiecie z szampanem i ploteczkami z ust samego mistrza. To cały urok prowincjonalnych festiwali. Minkowski ponoć rzucił na kolana Salzburg, gdzie w ramach retrospektywy 22 oper Mozarta powierzono mu łaskawie Mitrydata, nie licząc symfonicznego koncertu na marginesie festiwalu z podobnymi owacjami. Owe 22 opery obejrzeć będzie można na DVD, które od listopada pojawią się na rynku. Czy warto się na ten towar rzucić, zważywszy, że komplet ma kosztować 500 euro? Jeśli wierzyć prasowym relacjom, Peter Ruziczka, dyrektor artystyczny festiwalu, może być dumny z fajerwerku zwieńczającego jego kadencję. 200 tysięcy sprzedanych biletów, inauguracja nowej sali nazwanej Haus für Mozart i wdzięczność Salzburczyków, którym przywrócono minimalne poczucie ładu i harmonii po latach pseudomodernistycznego terroru w wydaniu Gérarda Mortier, dokańczającego dziś swego dzieła zniszczenia na paryskich scenach. Jeśli wszak zawierzyć własnym uszom, do których dotarły echa mozartowskiej retrospektywy, nie będzie za czym stać w kolejkach, a już nie z pewnością za sztandarowym przedstawieniem Wesela Figara, które zainaugurowało festiwal, będąc zarazem pożegnaniem z operową sceną Nikolausa Harnoncourta. Przykrym w tonie pożegnaniem, mimo histerycznego aplauzu sukcesu Anny Netrebko i paru udanych szczegółów, gdyż dowiodło po raz kolejny i ostatni, że nieoceniony Harnoncourt, jeden z największych muzyków półwiecza, pionier barokowej odnowy i genialny teoretyk, od początku do końca nie miał ręki do swego ukochanego skądinąd Mozarta, szarpiąc i brutalizując tę muzykę, która przecież doprasza się tylko o jedno, by otworzyć dłonie, serce i duszę i pozwolić jej wyfrunąć od tak z całą naturalnością.
Thank you.
Nie wiem, czy wspomniane wyżej credo naturalności i swobody właściwe całej muzyce Mozarta znajduje idealny wyraz w tej właśnie interpretacji jego symfonii koncertującej Esdur na instrumenty dęte. Myślę wszak, że przyświeca ono od początku pięknemu przedsięwzięciu o nazwie WEDO, czyli West Eastern Divan Orchestra, którego inicjatorami są Daniel Barenboim i nieżyjący już palestyński intelektualista Edward Said. Doceniam wszelkie historyczne, polityczne, ekonomiczne czy religijne wymiary międzyludzkich konfliktów na czele z ich prawzorem, jakim jest konflikt bliskowschodni, lecz staram się wierzyć, jak Barenboim, że nie ma takiego konfliktu, którego nie byłaby w stanie przezwyciężyć edukacja i kultura. Nie cierpię, co więcej, owej formy etycznego ekshibicjonizmu, jaką jest celebrowanie w światłach rampy swej humanitarnej szlachetności, w czym szukają rozgrzeszenia rozliczne gwiazdy show biznesu, odkupujące swą komercyjną nijakość i swą niezasłużoną niczym prosperitę, humanistyczną piosenką dla głodujących dzieci z Darfuru. Słowem, nie zawierzam nigdy hochsztaplerom, skłonny zaś jestem brać za dobrą monetę najbardziej nawet ekshibicjonistyczne zaangażowanie prawdziwych profesjonalistów, którzy nie mamią nas piosenkami o wzajemnym zrozumieniu i miłości, lecz jedyną szansę pojednania przeciwieństw widzą w ciężkiej pracy, bolesnym otwarciu na inność słowem, we wspólnym z najzaciętszym z wrogów łupaniu kamieni najlepiej filozoficznych, względnie artystycznych. Tak to izraelsko-arabskie przedsięwzięcie z gruntu utopijne przedstawia Daniel Barenboim i dlatego go wielbię i szanuję. Również jako Żyda, który w Izraelu odważył się dyrygować Wagnerem, stając się w oczach Izraelczyków persona non grata. West Eastern Divan Orchestra wystąpiła po raz pierwszy w Paryżu 23 sierpnia, grając w paryskim Châtelet Leonore Beethovena, pierwszą symfonię Brahmsa, a także na pochylenie oszołomom fragmenty z wagnerowskiego Tristana. Owacjom nie było końca. Klaskały licznie zgromadzone na sali polityczne sępy pragnące ujść za gołąbki pokoju. Po czym arabsko-żydowska uzdolniona młodzież ruszyła w dalsze tournée po Europie szlachetnych intencji. Od Sztokholmu po Berlin, Weimar i Mediolan. Mimo wszystko gorąco popieram, zatykając nos i oczy, cały dowód zresztą w rękach, a jedyny sprawdzian w uszach. Muzyka bezlitosne to rzemiosło. Dodam poza tym, że Mozart, którego słuchaliśmy, podobnie jak i piąta Beethovena z tej samej płyty wydanej przez Warnera, pochodzą z koncertu nagranego rok temu w Ramallah, gdzie orkiestra Barenboima po raz pierwszy wówczas wystąpiła. We'll be right back. Zaiste trudno. Lepszy przykład na przezwyciężenie balastu historii, narodowych egoizmów i egocentryzmu cudownego dziecka niż ten seans muzyki kameralnej Mendelsona, dobrowolnie zniemczałego Żyda, jaki powierzyła firmie Pentaton trójka cudownych dzieci. Młodziutka Niemka Julia Fischer, której skrzypcowe partity Bacha były największą sensacją minionego roku. Świetny wiolonczelista Daniel Müller-Schott, także Niemiec, oraz nadzwyczaj uzdolniony izraelski pianista Jonathan Gillett. Największe w dziejach tria czy kwartety, jak Trio Bozach, kwartety Amadeus, Alban Berg czy Juilliard, to macerujące się latami we wspólnym sosie silne osobowości, pozbawione wszak egocentrycznych tropizmów. Zdarza się owszem czasami, że wielkie primadonny złączą na moment swe talenty w duchu pokory wobec muzyki, co dać może efekt magiczny. Patrz niektóre dokonania kameralne Heifetza, Rubinsteina, Piatigorskiego, Sterna i wielu, wielu innych, lecz na ogół osiągali oni ów stan błogosławionej synergii i pokory w wieku dojrzałym, jeśli nie sędziwym. Fischer, Müller, Schott i Gillett grają zaś te tria Mendelsona omalże w pampersach. I nie ma tu śladu rywalizacji cudownych dzieci. Przeciwnie, jest chęć absolutnego zestrojenia się w euforii wspólnego muzykowania. No to wobec tego raz jeszcze na koniec dwóch zdolnych młodziaków, wiolonczelista Kirill Złotnikow i skrzypek Nikolaj Znajder, których wspomniany wyżej Daniel Barenboim, dziś już dziadek, wciągnąć umiał do podobnej przygody w komplecie triów Mozarta nagranych dla EMI. Oto sama końcówka tria G-dur, Keszel 496. Więcej się nie zmieści, to już będzie zresztą trzecie trio w tej audycji. Za uwagę zaś dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.